Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Ponad 50 tysięcy osób pożegnało w sobotę zamordowanego prezydenta Gdańska. Dzień wcześniej przychodzili pokłonić się przed trumną wystawioną w Europejskim Centrum Solidarności, a wczoraj zgromadzili się na Targu Węglowym, by tydzień po tragicznych wydarzeniach zapalić światełko dla Pawła. Szczególny tydzień dla Gdańska i całej Polski w cieniu tego dramatu. Dzisiejszy program Śniadanie Polityków. W studiu witam serdecznie gości. Pani poseł Ewa Lider, Nowoczesna.
Dzień dobry.
Poseł Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość.
Kłaniam się.
Senator Sławomir Rybicki, Platforma Obywatelska.
Witam.
I radny Gdańska Karol Rabenda, Porozumienie.
Dzień dobry Państwu.
Szanowni Państwo, czym tak wielu gdańszczan ujął i zjednał świętej pamięci Paweł Adamowicz, że wybierali go przez 20 lat na swojego prezydenta i że tak go żegnają? Jak je miasto pozostawia i jakim był człowiekiem, politykiem? Jakie macie Państwo osobiste wspomnienia? Pani poseł Ewa Lider.
Ja oczywiście też mam dużo wspomnień prywatnych. Przez całe te 20 lat ja byłam mieszkanką Gdańska i pan prezydent był prezydentem Gdańska, zaczynając od jakichś pierwszych spotkań, kiedy działałam w Radzie Dzielnicy, na spotkaniach szefów rad dzielnic, przez spotkania z mieszkańcami, przez spotkania w szkołach, które były na terenie Dolnego Wrzeszcza, którym byłam w Radzie Dzielnicy. Poprzez różne spotkania później już u pana prezydenta, kiedy zapraszał posłów ziemi gdańskiej, żeby porozmawiać o tym, co można na poziomie legislacyjnym zrobić dla Pomorza. Mówiliśmy często o na przykład drodze S6, która była wspólna, więc mieliśmy bardzo dużo wspólnych rzeczy, wspólnych wartości. I można powiedzieć na to, na ile ja, będąc momentami przeciwniczką polityczną pana prezydenta, spotykaliśmy się często i często rozmawialiśmy o Gdańsku. A nawet będąc przeciwniczką polityczną momentami, to mogę powiedzieć, że pan prezydent był wielkim człowiekiem i olbrzymie wpłynął na to, jak dzisiaj wygląda Gdańsk. Jeśli nawet nie zgadzałam się merytorycznie z jego decyzjami, to w ogóle nie dziwię się, że jest tak wielka żałoba w Gdańsku. I ja tą żałobę również bardzo głęboko odczuwam. I to, co się tutaj wydarzyło u nas, to jest wielki szok. Wielki szok i niedowierzanie, że naprawdę to się mogło zdarzyć i myślę, że dzisiaj potrzebujemy tego, żeby wspólnie tą żałobę przeżywać, żeby ona nie była, żeby nie była przerywana żadną agresją, żadnymi podsumowaniami, zajmowaniem się mordercą, bo dzisiaj nie jest na to czas. Myślę, że dzisiaj jest potrzebna wspólność dla wszystkich gdańszczan, którzy przeżywają głęboką żałobę.
Kiedy ja pytam gdańszczan o Pawła Adamowicza, to słyszę, to się powtarza, że to był prezydent, który wychodził do ludzi, który ludzi się nie lękał. Porównując to do prezydentów często innych miast, widać wyraźnie, że on tej bariery nie czynił, że pojawiał się nawet na takich wydarzeniach jak Studniówki, no właśnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, że chodził ulicami, nie bał się bezpośrednich pytań od mieszkańców. Czy to był ten najważniejszy czynnik, który właśnie ujmował gdańszczan, senator Sławomir Rybicki?
Myślę, że wiele czynników. Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, z którym miałem przyjemność znać się, przyjaźnić od blisko 40 lat, od sierpnia 80 roku, z którym przeszedłem polityczną i ideową drogę ostatnich 20 lat, był dobrym, wrażliwym, pełnym empatii człowiekiem, wrażliwym na los innych i myślę, że ta jego otwartość, ta jego serdeczność i ten uśmiech, który mu towarzyszył, prawdziwy uśmiech taki, zwierciadło jego duszy, zjednywał mu z każdym kolejnym rokiem prezydentury zwolenników. Był otwartym na problemy innych, ale też zawsze wtedy, kiedy przychodziło bronić wartości lub zasad, miał odwagę, żeby publicznie zabierać głos. Także ten dobry człowiek miał również bardzo silną, odważną osobowość i upominał się wtedy, kiedy uznawał, że święte wartości są łamane, jakby, jak choćby to, że przeciwstawiał się wszystkim tym działaniom, które uznawał za niepraworządne w Polsce.
Poseł Janusz Śniadek, pan poseł też były przewodniczący Solidarności, więc te relacje z prezydentem Gdańska bardzo, bardzo długie. No nie ma też co ukrywać, Solidarność w różnych momentach różniła się od prezydenta Adamowicza, ale chyba był też wzajemny szacunek. Też nie podkreślano, że prezydent Adamowicz wsparł także uchwałę Rady Miasta o tym, żeby postawić, zresztą niedaleko w sumie od siedziby Radia Gdańsk, pomnik Annie Walentynowicz, był na tej uroczystości. Tam oczywiście zabiegi Stowarzyszenia Godność, ale wspierał też takie inicjatywy dla Solidarności ważne.
Tak, to prawda. Już o tym troszeczkę opowiem. Przede wszystkim no, okropieństwem i grozą wiejącą z tej zbrodni, z tego zdarzenia poruszona jest cała Polska, nie tylko gdańszczanie. To myślę też ten taki element żalu, pewnej żałoby stał się tym elementem znowu jednoczącym Polaków jako pewną wspólnotę. I chciałbym bardzo, żeby podobnie jak poprzednimi razy, zaraz potem nie wypełzły demony, które robią wszystko, żeby nas podzielić. Pawła Adamowicza rzeczywiście znam od początków niemal jego prezydentury, bo krótko po tym, jak został po raz pierwszy prezydentem, ja byłem wtedy wiceprzewodniczącym Solidarności, współpracowaliśmy najpierw w ramach Fundacji Solidarności nad właśnie utworzeniem muzeum poświęconej Solidarności, później w ramach ECS-u. I rzeczywiście przyszedł taki czas, że nasze drogi jakby no, zaczęły się mocno rozchodzić. Natomiast to chciałbym podkreślić i docenić, że potrafiliśmy się spierać, zachowując pewien poziom no, przyzwoitości. Nigdy nie przekraczaliśmy jakichś granic i to sobie ceniłem i cenię. I dzisiaj jakby nawiązując do tej historii, to chciałbym podkreślić, żeby te spory, które prowadzimy na scenie publicznej, bo dzisiaj, kiedy wszyscy zgodnie twierdzimy, że jesteśmy przeciwni mowie nienawiści, żebyśmy nie zaczęli używać tego określenia do no, wykluczania jakichkolwiek sporów czy różnic merytorycznych. Spierajmy się merytorycznie o problemy.
Spór jest chyba naturalny dla demokracji, tylko chodzi o to, żeby zachować szacunek dla przeciwnika.
Tak, i żeby to oskarżenie o mowę nienawiści nie stało się elementem wykluczającym jakąkolwiek dyskusję czy polemikę, żeby ten argument, w końcu Paweł Adamowicz był bardzo aktywną i istotną stroną wielu sporów politycznych, żeby dzisiaj nie uznać, że ten dramat i żałoba nad jego śmiercią nie była pretekstem do uznawania, że te spory zostały rozstrzygnięte. Więc to jest bardzo trudna, delikatna sytuacja.
Karol Rabenda.
No, prezydent rządził 20 lat, więc myślę, że to, czym zjednał sobie taką sympatię, to też kwestia tego bezpośredniego kontaktu, który zawsze z mieszkańcami miał. Zwłaszcza, że no, to nawet nie jest po tych relacjach, które tutaj padają często po tych wspomnieniach, to wszyscy to podkreślają, ale myślę, że chyba każdy w Gdańsku sobie z tego zdawał sprawę, że to jest osoba, która gigantyczną pracę wkłada w to, żeby zarządzać tym miastem i też kontaktować się z mieszkańcami. Ja myślę, że duża część gdańszczan Pawła Adamowicza w zasadzie znała, może nie osobiście tak, że się znali, ale gdzieś go spotkała, nie wiem, uścisnęła mu dłoń, rozmawiała z nim. No, myślę, że tym najbardziej chyba sobie zjednał zaufanie gdańszczan. No i tak jak wspomniałem, no to też te nakłady pracy. No, ciężko sobie chyba wyobrazić polityka, który by tyle pracował, bo mimo 20 lat, no to tak jak spojrzymy, iloma rzeczami zajmował się Paweł Adamowicz, to jest wielki dorobek.
To jeszcze to pytanie, jakie miasto pozostawia Paweł Adamowicz w tym wymiarze społecznym, ale także w bezpośrednio tym materialnym, w jaki sposób przez te 20 lat zmienił oblicze Gdańska, no bo no, chociażby metropolita gdański mówił o tym, że był patriotą Gdańska i ten Gdańsk był u niego na pewno, jeżeli nie na pierwszym miejscu, to pewnie na drugim po Polsce. Więc pytanie, jak państwo to widzicie, co jest takim dziedzictwem, dorobkiem prezydenta Adamowicza w tym wymiarze materialnym, społecznym, pani poseł? Ewa Lider.
Ja może bym dopowiedziała tutaj, ja też widzę to, że prezydent Paweł Adamowicz miał odwagę wychodzić do nawet wkurzonych ludzi, do wkurzonych rad dzielnic. W trudnych momentach miał odwagę do nich wychodzić. To ja to bardzo zawsze u niego ceniłam, że wychodził i słuchał tego wszystkiego, nie chował się za niczyimi plecami i próbował rozwiązywać problemy. Co zostawia? Myślę, że jako jedyny prezydent w Polsce miał odwagę wprowadzić w Gdańsku bardzo wiele takich społecznych zmian, których wcześniej nie było ani w naszym mieście, ani w żadnych miastach Polski. I to było, to jest w trudnych czasach. Mówię tutaj o Centrum Migrantów i Migrantek. Czyli to przygotowanie miasta na napływające osoby, na przykład z Ukrainy, ale też mamy bardzo wielu Romów, i przygotowanie i mieszkańców, i te osoby przybywające do miasta na to, jak razem dobrze żyć. Myślę, że to było coś zupełnie nowego w Polsce, innowacyjnego i bardzo odważna decyzja, dlatego że różnie przyjmowana w Polsce. Zmian społecznych, które wprowadził pan prezydent po ostatniej kadencji, było wiele. Ja to bardzo doceniam, bo to były postulaty i ruchów miejskich, i organizacji społecznych, i to faktycznie się zadziało w Gdańsku. Ta zmiana faktycznie miała miejsce. Mnie to zaskoczyło. Ja pozytywnie zaskoczyło oczywiście. Nie spodziewałam się, że będzie taka zmiana. Może o inwestycjach opowie już pan senator, bo mnie osobiście najbardziej to zaskoczyło, że to można było wprowadzić i że wzrosła taka wspólnotowość w Gdańsku, co dzisiaj widać w tej żałobie, że my jesteśmy razem w tej żałobie, że tutaj nie ma różnic, wszyscy jesteśmy razem w głębokiej żałobie, wszyscy jesteśmy tam na ulicach i trzymamy to światełko.
Senator Bicki.
W sensie materialnym oczywiście Paweł Adamowicz ustawia miasto nowoczesne, o bardzo głębokich działaniach infrastrukturalnych, europejskie miasto, ale w sensie społecznym zostawia miasto, w którym etos, bliski mu etos Solidarności jest obecny duchem i ciałem na ulicy. Widać było to właśnie po śmierci Pawła, ta Solidarność Gdańszczan. Miasto, jak mówił Paweł, wolności i solidarności, interpretowanej na nowo, tej solidarności, która przejawiała się w działaniu Pawła Adamowicza i taka będzie, myślę, spuścizna po prezydencie. Otwartych, życzliwych sobie ludzi, tolerancyjnych wobec wszystkich tych, którzy są mniejszościami, tolerancyjne wobec inaczej myślących. To jest wielka zasługa Pawła Adamowicza, że takim, jakim sam był, otwartym człowiekiem, tolerancyjnym, próbował zaszczepić na grunt miejski. I myślę, że to, co pokazali gdańszczanie, ale nie tylko, bo były przecież i flagi mieszkańców, flagi Gdyni, Sopotu na ulicach Gdańska, że to jest wdzięczność ludzi za taką właśnie prezydenturę, która Solidarność tą międzyludzką stawiała jako sztandar działalności pana prezydenta. Jego ukształtowała Solidarność i myślę, że ta Solidarność będzie obecna w Gdańsku jeszcze przez pokolenia, bo tożsamość gdańszczan tak naprawdę, myślę, że Trójmiasta zbudowały wydarzenia grudniowe, potem sierpień, a umocniła tożsamość niestety śmierć pana prezydenta.
Także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślał w wspomnieniach czy w nekrologach, że Paweł Adamowicz no, był działaczem opozycji demokratycznej, był liderem strajku studenckiego w 1988 roku. To też Prawo i Sprawiedliwość oddawało prezydentowi Adamowiczowi, poseł Janusz Śniadek.
No nie sposób w ogóle tu zaprzeczyć. Nikt z nas nie przekreśli swojej ani cudzej biografii. I te wszystkie nawiązania i związki kształtowały nas wszystkich, całe pokolenie. Myślę, że to, co jest no, ważne czy istotne, nie? Żeby też tych związków, ja przyznam, że jako no, szef przewodniczący Solidarności, to, co było dla mnie bardzo, bardzo trudne, nie? To, co miało miejsce, to, że niektórzy używając tych samych słów i zwrotów określeń różne znaczenia temu przykładają. Tutaj niestety mówimy tylko dobrze o Pawle Adamowiczu i tu przy tym pozostańmy. Natomiast dla mnie takim wielkim, wielkim, dużym problemem było no, zachowanie się Donalda Tuska, który odwołując się do swego dowodu Solidarności na uroczystym zjeździe Solidarności w 2010 roku zarzucił dzisiejszej Solidarności nienawiść. Nie? I to było takim trudnym, bardzo no, prowokacyjnym wręcz momentem. Więc to, jeśli takie dobre i ciepłe słowa przypisujemy tutaj sobie nawzajem i ja się z tego cieszę i myślę, że to największa będzie jakby dobro, które wypłynie z tej strasznej tragedii, gdybyśmy rzeczywiście złagodzili czy podnieśli tą kulturę dialogu społecznego w życiu społecznym, że to by była, myślę, najcenniejsze, co byśmy mogli zrobić dla pamięci Pawła Adamowicza, żeby tego typu sytuacje, przypisywanie przeciwnikom no, politycznym nienawiści stało się czymś no, wyjątkowym i niespotykanym, żeby to wielkie wołanie głoszącego homilię arcybiskupa Głódzia, basta, dość, tym właśnie sformułowaniu właśnie trafiło do nas wszystkich.
Metropolita Gdański powiedział w czasie mszy świętej pogrzebowej, że ten czyn mordercy to dzwon na trwogę, wezwanie do przemiany życia społecznego, politycznego, także medialnego, do wyrugowania języka pogardy, wezwanie do rachunku sumienia. Jak oczyścić w takim razie tę debatę publiczną z właśnie z takich słów niegodnych? Jak spierać się zachowując szacunek dla przeciwnika? No bo w demokracji nie zlikwidujemy sporów. No na tym polega istota demokracji. Są rządzący, jest opozycja. To jest zupełnie naturalne. Tylko żeby nie pojawiały się określenia, które można powiedzieć zdejmują godność ludzką z przeciwnika politycznego. Karol Rebenda.
No, sporu w polityce się nie wyzbędziemy. On będzie i on jest naturalny. Problem polega na tym, że żebyśmy wiedzieli, że po drugiej stronie to nie jest przeciwnik, tylko konkurent, to po pierwsze. Po drugie, że to też są ludzie, którzy mają swoje zalety, wady, też są to ludzie, którzy mają swoje jakieś uczucia, a poza tym też miejmy tą świadomość, że wygrana, czy to w wyborach, czy w debacie, to nie polega na zniszczeniu przeciwnika, tylko na tym, żeby przekonać wyborców, czy osób, które nas słuchają, a powinniśmy dążyć do tego, żeby właśnie, żeby w tej debacie nie używać słów takich, które prowadzą do nie do przekonania drugiej strony, tylko do obrażania jej i myślę, że to, co powiedziała...
Czy wręcz zniszczenia, no bo niektórzy no chyba tak, takie...
No tak, drugiej strony, znaczy musimy zdać sobie jako politycy czy uczestnicy debaty publicznej, że ta druga strona też będzie funkcjonować dalej w tej debacie i też jakąś elementarną współpracę też powinniśmy nawiązywać. Wcześniej mieliśmy takie poważne tematy, jak przystąpienie do Unii Europejskiej czy do NATO, które było ponad podziałami. Teraz też powinniśmy sobie wyznaczyć jakieś rzeczy, które nas łączą pomimo sporu politycznego.
Senator Rybicki.
Tak, no, pada bardzo wiele słów, bardzo takich słów mobilizujących, dobrych, które są godne pochwały, ale ważne są czyny. A czynami będzie brak zgody brak tolerancji dla nienawiści w przestrzeni publicznej, brak zgody na tolerowanie choćby okrzyków, które pojawiają się na marszach narodowców, śmierć wrogom ojczyzny. A kto definiuje, kto jest wrogiem ojczyzny? Jaka jest definicja wroga ojczyzny? Czy zostawiamy tę interpretację szaleńcom i przypadkowym chuliganom? Okrzyki, że zamiast liści na drzewach będą wisieć komuniści. No komunistów w Polsce już nie ma. Po co ten okrzyk? Po co tolerancja dla takiego języka debaty?
No, to jest problem, w przypadku sędziów Sądu Najwyższego...
Problem jest interpretacji zachowań, bo przecież prawo nakazuje ścigać.
Nie popierając oczywiście tego okrzyku.
Prawo daje narzędzia, żeby ścigać takie zachowania, a mimo tego interpretacja przepisów bardzo często, w konkretnych przypadkach, mogę o nich mówić, chociaż nie chcę tej debaty tutaj wyostrzać. Toleruje się takie zachowania i ta tolerancja do tych zachowań powoduje, że niektórym się wydaje, że można jeszcze więcej, jeszcze dalej,
Panie
jeszcze ostrzej.
Ale po stronie Platformy Obywatelskiej też padają słowa, których należało.
To jest takie klasyczne, symetryczne porównanie, że jedni drugich walczy.
No, ale Panie senatorze, bo pan przywołuje pewne określenia, ale na przykład jeżeli Grzegorz Schetyna mówi o szarańczy, jeżeli chodzi o przeciwników politycznych, no nie jest to też godne sformułowanie.
Ale to władza, obóz rządzący ma narzędzia w ręku, prokuraturę, edukację, inne instytucje, żeby walczyć z przejawami zła w debacie publicznej. Jak to robi? Wszyscy to możemy ocenić. Oczywiście nie jeden rząd jest tutaj istotny. Ważne jest zachowanie Kościoła, czy Kościołów w ogóle. Ważna jest też nasz przykład polityków, jak się zachowujemy, czy reagujemy wzajemnie dobrem na dobro, nienawiścią na nienawiść.
I do tego wątku jeszcze wrócimy.
Wyciągać wnioski z naszej działalności.
W Radio Gdańsk czas na serwis informacyjny.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Dyskutujemy o języku debaty publicznej, jak oczyścić go z pogardy, ze słów niegodnych. Przypominają się słowa, zresztą przywoływane teraz Czesława Niemena, że przede wszystkim nienawiść trzeba zniszczyć w sobie. Mówiliśmy o tym, że w języku polityki spór jest czymś naturalnym, kwestie nawet ostrych debat są czymś normalnym. Tylko pytanie, zagadnienie, jak zachować szacunek dla przeciwnika? Czy państwo też zastanawiali się nad tym, czy robiliście rachunek sumienia, do którego na przykład wezwał metropolita gdański, pani poseł lider?
Widzę, że dzisiaj ja zaczynam każdy temat.
Ja bardzo chętnie panu wyręczę.
To Janusz Sianek.
No więc ja, przepraszam, dlatego zabrałem głos, że chciałem się troszkę wpisać w ten wątek, którym kończyliśmy przed przerwą przez pana senatora, który tutaj akcentując pewne, owszem, niegodne, niewłaściwe okrzyki wznoszone przez jakieś zbiorowości, oskarżał Prawo i Sprawiedliwość, obecne władze o bezczynność wobec tych zdarzeń. Ja myślę, że kwestia o tym, jak trudno ścigać, czy domagać się, uzyskać pewną poprawność zachowań różnych zbiorowości, jako przykład odniosę się do krzyków wznoszonych na przykład na meczach piłkarskich, więc to są rzeczy kształtowane przez lata. Nie chcę mówić przez pokolenia, ale na pewno przez wiele lat i dzisiaj owszem osiągają pewien poziom, gdzie my coraz bardziej to potępiamy, ale jak trudno z tym walczyć, nie będę tego rozwijał. To jest kwestia wychowania pewnej kultury ludzi wynoszonych z domu, natomiast kiedy zachowuje się w taki sposób zbiorowość, to ograniczenie tego, owszem, możemy to potępiać, jak wszyscy zgodnie potępiliśmy tą straszną zbrodnię.
Pan poseł, natomiast... przepraszam, jeszcze użyję, pan poseł użył słowa kultura i w tym kontekście, bo ten apel też dotyczy, tak jak mówił metropolita gdański, polityków, ludzi mediów, ale także ludzi kultury. Czy jednak, no oczywiście zachowując prawo do wolności artystycznej, ale czy też ta sfera kultury nie wymyka się trochę takim normalnym standardom, kiedy na przykład w głośnym spektaklu Klątwa jest elementem tej sztuki, jest zbiórka na zabójstwo Jarosława Kaczyńskiego. Czy to też nie jest przekroczenie pewnych granic?
Dokładnie, panie doktorze, wpisał się pan w tą myśl, którą chciałem tu wyrazić, że ta degeneracja dotyczy wszystkich sfer naszego życia, ona postępuje i przez pewną akceptację nawet stało się pewną formą lansowania swojej osoby na różnych scenach, właśnie wywołanie skandalu, że skandal stał się środkiem dopuszczalnym czy tolerowanym w polityce po to, żeby zaistnieć, że nie tylko w polityce i sztuce i że tak akceptuje akceptujemy. I dopóki nie zacznie się rodzaj pewnego odrzucenia, infamii na tego typu zachowania, to prawdopodobnie nie znajdziemy żadnej skutecznej sprawy, że kodeksem karnym czy ściganiem tego nie wygra się z takimi patologiami, o których tutaj mówimy. I stąd to wielkie wołanie, myślę, ekscelencji arcybiskupa w tej homilii, kiedy mówił basta, stop tego typu zachowaniom, stop tolerancji, ale wymieniał tutaj szereg stop z nich tolerancji. I mówił o rachunku sumienia. A rachunek sumienia to przede wszystkim uderzanie się we własne piersi. Już padły tutaj wątki, z zadowoleniem to przyjmowałem, że zarówno i tutaj z ust pani lider, jak i pana posła, że przede wszystkim każdy z nas powinien się sobie przyjrzeć. Z tym się zgadzam, to absolutnie podkreślam. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, że ekscelencja wymienił w tej liście patologii również permanentne nie przyjmowanie do wiadomości wyników demokratycznych wyborów i kwestionowanie, podważanie to. Myślę, że takim formą tego, która mnie osobiście zabolała, że tutaj nie uszanowano majestatu Rzeczpospolitej podczas tego pogrzebu, posadzenie obecnego prezydenta i premiera w którymś tam rzędzie. Na szczęście nie okazali się małostkowi, byli ponadto godnie, byli obecni i oddali cześć i ostatnie pożegnanie osobie Pawła Adamowicza, z czego jestem zadowolony i w jakiś sposób nawet dumny.
Pani poseł, lider?
No więc niestety, ale muszę się odnieść do słów pana posła. Z jednej strony tutaj chodzi o język debaty politycznej, który w wielu przypadkach obydwie strony przekraczają. Ale my nie mówimy tutaj o tym języku debaty politycznej, bo każdy z nas miałby wtedy sobie coś do zarzucenia. Ale tutaj nie można nazywać takich aktów agresji słownej, a nie tylko słownej, wykonaniu narodowców, które pan nazywa jakimiś tam środowiskami, który jest tolerowane przez obóz władzy. Tylko mówimy, nie mówimy tu o politykach, mówimy tutaj o tych ludziach, o tych tak zwanych jakichś tam środowiskach, które przekraczają, prawnie przekraczają normy, których trzeba po prostu ukarać. I dzisiaj musimy powiedzieć sobie stop takim działaniom, karamy tych ludzi naprawdę, nie czekamy latami, miesiącami, nie przesłuchując ich, przeciągając sprawę, dlatego że takie działania kończą się śmiercią, po prostu.
Pan senator, rozumiem, że to jest wezwanie do tego, żeby każde groźby karalne były karane w ten sam sposób, bo te groźby karalne niestety padają też w przestrzeni internetowej i tu też nie spotykają się zawsze z właściwą reakcją.
Brak reakcji państwa niestety rozzuchwala. Język nienawiści ma to do siebie, że nie tylko godność czyjąś depcze, ale może potrafi zabić słowem i tolerancja dla takich zachowań powoduje, że niektórzy uważają, że mogą więcej, rozpychają się jeszcze bardziej, są jeszcze bardziej agresywni. Państwo powinno postawić temu tamę przy pomocy nas wszystkich, całego społeczeństwa. Ja się zgadzam, że język debaty publicznej często jest ostry, bo aby wyrazić swoje emocje, idee, swoje pomysły, trzeba nieraz tego barwnego języka użyć, ale no, nie może być tak, że dominuje w wielu miejscach i w wielu forach i w niektórych mediach niestety język, który ma znamiona nienawiści. A na nienawiść reakcją nie powinno być milczenie, bo milczenie jest zgodą na zło.
Karol Rabenda?
No, ja tylko przypomnę, że parę miesięcy temu, jeśli chodzi o takie organizacje nacjonalistyczne powiedzmy nacjonalistyczne, no to kilku organizatorów różnych przedsięwzięć zostało właśnie złapanych, także to też nie jest tak, że nic się nie dzieje w tej kwestii. Znaczy ja tutaj chciałem przypomnieć to, co chyba w jednym, może nie z wywiadów, czy wypowiedzi pani prezydent Dulkiewicz padło, że chciałaby, żeby ta śmierć zmieniła nas wszystkich. I to, że pani prezydent akcentowała wszystkich, to też ma to znaczenie. I myślę, że powinniśmy, zanim zaczniemy szukać winy po drugiej stronie, przyjrzeć się, co było po stronie swoich zwolenników, nie tak?
To skoro pan już
zauważam, że jednak mimo tego, co się dzieje w internecie, ja od kilku dni w zasadzie tam nie zaglądam, bo to jest ponad siły czytanie niektórych rzeczy, to wśród czy to dziennikarzy, czy polityków są oznaki opamiętania. Wczoraj mieliśmy oświadczenie jednego z dziennikarzy, który użył trochę niewłaściwych słów, że nie miał tego na myśli, co mu się zarzuca i przeprosił. Mamy dzisiaj chyba reakcję prezydenta Warszawy na debilną jakąś grafikę, którą wrzucił prezydent Muzeum Warszawy tak bez opamiętania, więc jakieś reakcje są, coś się dzieje. Mam nadzieję, że to będzie postępowało i to będzie trochę trwalsze niż takie chwilowa zaduma.
Przywołał pan panią prezydent Aleksandrę Dulkiewicz, była gościem o 8.30 w Radiu Gdańsk, pytana o to, czy będzie startować, bo wybory w demokracji muszą się odbyć, prawdopodobnie zresztą 3 marca, czy będzie startować w wyborach na prezydenta Gdańska. Powiedziała, że jeszcze nie podjęła decyzji, ale nie ukrywała, że ludzie do niej podchodzą i właściwie wzywają, żeby Gdańska nie pozostawiała. Tutaj też decyzje na przykład Prawa i Sprawiedliwości prezesa Kaczyńskiego o niewystawianiu kandydata. Czym motywowana ta decyzja i czy pani prezydent Dulkiewicz powinna być nowym prezydentem? Kontynuując wybór gdańszczan sprzed 3 miesięcy, Janusz Śniadek.
Więc w sposób oczywisty właśnie taką argumentację artykułował prezes Kaczyński, ogłaszając tą naszą decyzję. Tutaj sądzę również mówiliśmy nie słowa, nie deklaracje, ale czyny, więc tutaj rozpoczęliśmy od czynu, już od konkretnego komunikatu. Jak na razie tutaj na tych naszych gremiach lokalnych, zarówno miasto, Rada Miasta Gdańsk, jak i w Sejmikowie Wojewódzkim, jest mowa o realizacji testamentu Pawła Adamowicza. Sądzę, że tutaj ten testament wyrażony tymi rozstrzygnięciami wyborczymi ostatnimi i decyzjami personalnymi, jednym z elementów tego byłoby poparcie czy nie wystawianie kontrkandydatów dla pani Dulkiewicz w sytuacji, gdy zdecyduje się na te kandydowanie w tych wyborach. Tutaj jasno Prawo i Sprawiedliwość powiedziało, że kontrkandydata wystawiać nie będzie.
Nowoczesna też nie będzie wystawiać kandydata.
Ja mam wielką nadzieję, że...
Pytanie też dodatkowe może o zadania przed nowym prezydentem, bądź nową prezydent Gdańska.
Tak. Ja mam wielką nadzieję, że pani Aleksandra Dulkiewicz zdecyduje się startować. Znam panią prezydent z działań na rzecz miasta. Myślę, że będzie świetnym prezydentem Gdańska, jeśli podejmie taką decyzję. Ja wystąpiłam do naszego zarządu o poparcie, ale myślę, że to jest takie oczywiste, że tutaj nie ma innej drogi. Myślę, że... Ale przede wszystkim pani Aleksandra Dulkiewicz po prostu zwyczajnie będzie dobrym prezydentem Gdańska i myślę, że to wystarczy.
A jakie zadania przed nową prezydent?
Z jednej strony Urząd Miasta to jest jednak takie koło zamachowe tam, patrząc na tych wiceprezydentów, którzy są w tej chwili, nie wiem oczywiście jak poukłada sobie to wszystko nowa pani prezydent, jeśli zostanie prezydentem Gdańska, ale na dzisiaj ja bym była spokojna o Gdańsk, patrząc na tych ludzi, którzy są i urzędników, ta machina działa. Po prostu ta machina działa i myślę, że oczywiście na pewno to nie będzie łatwe po takiej tragedii ustawić na nowo zadania i poprowadzić miasto, ale myślę, że w przypadku pani prezydent to będzie takie naturalne.
Czy Platforma Obywatelska podjęła decyzję? Bo pierwsze deklaracje Jarosława Wałęsy, przypomnijmy, kontrkandydata Pawła Adamowicza w tych ostatnich wyborach były takie, że właściwie zgłaszał się do ponownych wyborów. Czy Platforma Obywatelska już zdecydowała, senator Rybicki?
Pani Aleksandra Dulkiewicz nie będzie miała konkurencji z Platformy Obywatelskiej, z żadnej rozsądnej siły politycznej. Zresztą każda kandydatura byłaby skazana na niepowodzenie. Pani Aleksandra Dulkiewicz jest pierwszym zastępcą Pawła Adamowicza, jego najbliższą współpracowniczką i znakomitą kandydatką na prezydenta. Głęboko wierzę, że tym prezydentem zostanie. Co do zadań. No, trudno kontynuować prezydenturę Pawła Adamowicza, bo ona jest nie do zastąpienia. Myślę, że pani Aleksandra Dulkiewicz będzie miała własny rys, który tą jej kadencję, jej prezydenturę jakoś opisze. Te zadania, no oczywiście administracja miastem to jest oczywiste zadanie, natomiast w takim sensie społeczno-ideowym kontynuacja budowy takiego społeczeństwa, wspierania takiego społeczeństwa, takich działań, które będą Gdańsk dalej czynić miastem europejskim, tolerancyjnym, otwartym nowoczesnym i bogatym. Natomiast już pani Aleksandra Dulkiewicz na spotkaniu samorządowców z całego kraju, tuż przed pogrzebem, na którym miałem przyjemność być obecny, zapowiedziała, że testamentem Pawła Adamowicza jest nadanie 30. rocznicy wyborów czerwcowych 4 czerwca 1989 roku, nadaniu tej rocznicy szczególnego charakteru w Gdańsku. I myślę, że to ma fundamentalne znaczenie dla dalszego budowania tożsamości mieszkańców całego Pomorza wokół daty 30-lecia powołania do życia III Rzeczpospolitej, którą Paweł Adamowicz od pierwszego dnia współtworzył. To ma kapitalne znaczenie dla jego też spuścizny i pamięci o nim. Paweł Adamowicz od pierwszego dnia zaangażował się w budowę wolnej Polski.
No, w Gdańsku będzie także inna ważna rocznica, o tym też mówiła pani prezydent Dulkiewicz, choćby rocznica 80. wybuchu II wojny światowej. Karol Rabenda, kwestia nowego prezydenta, nowej prezydent Gdańska i zadań przed prezydentem.
Parę miesięcy temu gdańszczanie dość jasno się wypowiedzieli, wybrali Pawła Adamowicza i jego komitet Wszystko dla Gdańska. Nie chcieli kandydata PiSu, nie chcieli kandydata Platformy. Mam nadzieję, że jeśli się pani prezydent Dulkiewicz decyduje, to nie będzie miała kontrkandydata, bo to się wydaje naturalne, żeby ona kontynuowała pracę Pawła Adamowicza, ale też ten wybór gdańszczan. Tutaj swoją drogą, jeśli już mówiliśmy o Pawle Adamowiczu, to trzeba chyba powiedzieć, że no też był politykiem skutecznym, bo ostatnie wybory pokazały, że no, że potrafi sobie poradzić w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o kontrkandydatów, jakich miał, a to jak poradził sobie w tych wyborach, chyba myślę, że powinno być takim też przykładem na studiach politologicznych, jak skutecznie wygrywać wybory, bo no, obejście Platformy od lewej, to nie czas na to, ale to naprawdę trzeba powiedzieć, że no, czapki z głów, jak to Paweł Adamowicz wszystko przeprowadził, był politykiem skutecznym.
Szanowni Państwo, czy pytanie jeszcze o to, czy powinniśmy wyciągnąć jakieś wnioski z tej tragedii w takiej sferze organizacji, na przykład organizacji imprez masowych, czy na przykład pracy firm ochroniarskich, także tego, jakie osoby wychodzą z zakładów karnych. No tutaj wstrząsające były te informacje o matce mordercy prezydenta Adamowicza, która informowała o tym, że nie obserwuje zmiany nastawienia syna, czy wręcz, że syn być może dokona kolejnych czynów kryminalnych i to czynów zbrodniczych. Taki człowiek jednak wyszedł na wolność. Czy w tych sferach dostrzegacie Państwo potrzebę jakiejś zmiany? Janusz Śniadek.
Oczywiście, doceniając również to, jak to jest trudno. Jeśli można, to jedno zdanie do wątku poprzedniego. Z całą pewnością dla nowego prezydenta kontynuującego, pani Dulkiewicz, o ile to ona zostanie wybrana bodajże 3 marca, taka jest zapowiedź wstępna terminu wyborów, to z całą pewnością będzie kwestia budownictwa komunalnego, mieszkaniowego, te pewne inwestycje drogowe, osiedlowe, no, zdobycie tych środków w budżecie i organizacja tego, to z całą pewnością będą duże wyzwania i trudny test. Natomiast myślę, że też trzeba tutaj nawiązać krótko do, i to w nawiązaniu do tych spraw bezpieczeństwa, do tych prób wrzucania pewnej odpowiedzialności na Prawo i Sprawiedliwość za te wydarzenia, które miały miejsce. Ja przyznam, że kiedy słyszę takie sformułowania z ust polityków niekiedy, to mam takie uczucie, że to jest dokładnie ta sama jednostka chorobowa, która dotknęła pana Stefana W., bo już w tej chwili w taki sposób mówimy o tym zwodniarzu, który obarczył odpowiedzialnością za...
No, panie pośle,
za to, co się działo,
żeby pan,
Platformę.
Żeby pan jednak nie przekraczał w tej chwili, granic w tej, dobrze, tej naszej
dobrze,
debacie.
Więc już skracam. W tej chwili próby przerzucania odpowiedzialności na Prawo i Sprawiedliwość, no czemu mają służyć? To właśnie pokazuje o tym pewnym stopniu zagrożenia, że być może rzeczywiście ochrona takich sytuacji i zdarzeń powinna być zwiększona. Nie wydaje mi się możliwe jakiekolwiek organizowanie ochrony osobistej dla burmistrzów, prezydentów miast,
No taki natomiast pomysł się też pojawia.
Natomiast z całą pewnością tego rodzaju imprezy masowe, nie tylko, muszą być znacznie lepiej chronione, kontrolowane. To pokazuje to dramatyzm tego zdarzenia i być może tutaj lepsza, skuteczniejsza ochrona tej imprezy umożliwiłaby zapobieżeniu tej straszliwej zbrodni. Taka refleksja być musi z całą pewnością, być może nawet łącznie z jakimiś zmianami w prawie.
Ministerstwo Zdrowia zaproponowało na przykład, żeby były przymusowe badania psychiatryczne takich najgroźniejszych sprawców i pewnie monitoring w sytuacji, kiedy ktoś wychodzi, już odbył całą karę, ale wychodzi z więzienia i może stanowić zagrożenie dla społeczeństwa. Czy to dobry pomysł?
Ja uważam, że i to państwa pewnie zdziwię, ale niestety nie da się ochronić polityków czy polityków lokalnych. Nie da się otoczyć ich kordonem. Politycy lokalni muszą wychodzić do ludzi i tak będzie zawsze. I myślę, że tu trzeba od innej strony zupełnie się tematem zająć. Pomijając oczywiście, że ci ochroniarze tam zadziałali bardzo słabo i być może trzeba się zastanowić nad tym, nad jakimś innym doborem takich firm, ale my tu musimy na innym poziomie zadziałać. Ja się zgadzam tutaj, że trzeba obniżyć poziom agresji w sferze społecznej, nie prowadzić dalej nagonki na polityków tych lokalnych, na samorządowców, przeprowadzić w szkołach lekcje o nienawiści, o języku. I myślę, że ta edukacja spowoduje, że obniży się...
A kto takie lekcje, pani poseł, by miał przeprowadzić?
Trudno powiedzieć, zgłaszają się sędziowie. Myślę, że dobrze by było wziąć pod uwagę ich propozycje, ale to trzeba rozważyć spokojnie. Natomiast edukacja to po pierwsze, tak? Obniżenie poziomu agresji w sferze społecznej to po drugie. A jeżeli chodzi o pojedynczych ludzi, będą i tak wychodzili do mieszkańców, bo ja sobie tego nie wyobrażam, żeby prezydenci, burmistrzowie nie rozmawiali bezpośrednio z mieszkańcami. Nie da się ochronić, zrobić kordonu policji, bo to nie ma sensu. To nie zadziała.
Powiem szczerze, jak porównuję, taka dygresja, ale jak porównuję styl 12 lat prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz, to miasto większe oczywiście, ale no, trudno było spotkać, panie senatorze, panią prezydent na ulicach Warszawy. Naprawdę, to prezydent Adamowicz rzeczywiście był dostępny dla ludzi. Pani prezydent nigdy się nie poruszała właściwie środkami komunikacji. Bardzo ciężko. To dygresja oczywiście, ale wracamy do tych pytań związanych z dramatem.
O czym już mówiliśmy, był bardzo otwartym człowiekiem, naturalnym, uśmiechniętym i jego filozofią, jego prezydentury był kontakt z człowiekiem, kontakt bezpośredni, osobisty. I to nie tylko z tymi, którzy klaskali panu prezydentowi, ale również ci, którzy się z nim nie zgadzali. Nie da się ochronić polityka, żadnego polityka od zamachu, czego przykładem są, no w historii świata mamy przykłady choćby zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych, Kennedy'ego, najlepiej strzeżonego prezydenta na świecie. Wydaje się, że walczmy z przejawami agresji, zero tolerancji dla nienawiści w życiu publicznym i prywatnym i róbmy to wszyscy na swoich odcinkach, w szczególności niech do tego przyłoży się instytucja państwa, czy państwo jako takie. Natomiast co do procedur, no Prawo i Sprawiedliwość to ad vocem do pana posła Śniadka, który jednak nadużył trochę standardu debaty publicznej w tym studiu.
Ja pana posła upomniałem.
Uchwaliliście ustawę antyterrorystyczną, która daje narzędzia wam do różnorakich działań. Używacie ją w dużej mierze. Mówię, wy jako formacja polityczna, rząd używa do podsłuchiwania, do inwigilacji, do bilingów, do kontroli obywateli.
Było w czasie Platformy Obywatelskiej. Proszę nie insynuować.
Gdyby ustawa antyterrorystyczna dawała też narzędzia służbom specjalnym, żeby wszędzie tam, gdzie jest jakieś zgromadzenie publiczne, lepsze, gorsze, które lubicie lub nie lubicie, ale żeby byli w tłumie agenci, którzy reagują, czy są w stanie zareagować na jakieś przejawy agresji.
Ale pan wie, że niestety ta...
Bo żadna firma ochroniarska...
Ten koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy niestety był zorganizowany nie wedle przepisów organizacji imprezy masowej, gdzie są bardzo restrykcyjne
kryteria. Nie zwalnia to państwa odczuwania nad obywatelami, nad bezpieczeństwem różnych zgromadzeń masowych. No wiemy, znamy różne przykłady zamachów i myślę, że to państwo też może dołożyć cegiełkę. To w żaden sposób oczywiście nie tłumaczy fatalnego zabezpieczenia tej imprezy przez firmę ochroniarską.
I Karol Rabendo.
No ja myślę, że tutaj też ważnym tematem powinna się z tej tragedii, tematem, który powinien się pojawić w debacie, to jest jednak kwestia bezpieczeństwa, bo mieliśmy do czynienia z tragedią, ale ta tragedia też mogła się wydarzyć w inny sposób.
sposób zabezpieczenia. Tu już nie chodzi o to, bo tutaj, żeby nie wzbudzać jakichś podejrzeń, że to akurat ta impreza, ale wiemy, zdajemy sobie sprawę, że te wszystkie firmy, znaczy wszystkie, duża część firm ochroniarskich no, nie działa tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, a zabezpieczenie imprez, czy to masowych, czy tak jak ta była niezgłoszona, bo to było zajęcie pasa drogowego na szczególne, w celu szczególnym, to już nieistotne, ale wiemy, że jak widzimy ogłoszenia o pracę w Agencji Ochrony i chętnie zatrudnimy rencistów, to jest jednak coś nie tak. Ja wiem, że to jest kwestia kosztów, bo ja od kilku dni gdzieś prowadzę dyskusję i się narażam, że to przez to będzie mniej imprez, że to będzie droższe, ale no jednak bezpieczeństwo uczestników tych imprez masowych powinno być dużo bardziej zabezpieczone.
Szanowni Państwo, to na koniec jeszcze bardzo proszę krótkie wypowiedzi. Czy złożylibyście takie deklaracje, że zrobimy wszystko, żeby ten dramatyczny czyn nie był wykorzystywany przez nas do celów, jakichkolwiek celów politycznych. Krótkie deklaracje. Janusz Śniadek?
Oczywiście, ja to powtarzam od zawsze, że traktuj innych tak, jakbyś chciał, żeby ciebie traktowano i w takich sposób staram się prowadzić wszelkie polemiki, dyskusje.
Pani poseł lider? No,
to jest oczywiste, tak. Trzeba spróbować, wszyscy powinniśmy spróbować nie wykorzystywać tej sytuacji tragicznej dla Gdańska i dla całej Polski do celów politycznych.
Senator Rybicki.
Ja oczywiście staram się w debacie używać języka, który nikogo nie dotyka nadmiernie, mimo że nieraz wyostrzam język. Ale co już się powiedziałem raz, na nienawiść nie będę reagować milczeniem, bo milczeniem byłoby akceptacją zła.
I Karol Rabenda.
Wszyscy powinniśmy działać na obniżenie temperatury i ja deklaruję ze swojej strony to samo.
Ja nie mówiłem, panie senatorze, o nienawiści, mówiłem o tym, żeby nie wykorzystywać tego konkretnego tej konkretnej zbrodni do celów politycznych. Tak tego dotyczyło moje pytanie. Bardzo państwu dziękuję. Ewa Lider, Nowoczesna, Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, Sławomir Rybicki, Platforma Obywatelska, Karol Rabenda, Porozumienie, Krzysztof Świątek.
Pozdrawiam.
Do usłyszenia.